Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest poniedziałek, 13 kwietnia. Dziś wspomnienie świętego Hermenegilda, męczennika. Zanim, mój drogi słuchaczu, przejdziemy do omówienia sprawek z Polski, ze świata i z Kościoła, hymn z Prymy. Gdy już wzeszła gwiazda światła, kornie prośmy Boga, by w czynnościach dziennych zachował nas od szkody. Niech powściągając miarkuje język, by nie rozbrzmiewała groza waśni. Niech życzliwie chroni wzrok nasz, by nie poił się próżnością. Niech czyste będzie wnętrze serca i niech odstąpi nierozum. Niechaj hardość ciała skruszy skąpość napoju i pokarmu, abyśmy, gdy dzień przejdzie, a kolejność znów sprowadzi noc, czyści przez wstrzemięźliwość śpiewali Mu chwałę. Bogu Ojcu niechaj będzie chwała i jedynemu Jego Synowi, wraz z Duchem Pocieszycielem, teraz i po wszystek wiek. Amen. Teraz, mój drogi słuchaczu, przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Polski. Rząd umie znaleźć pieniądze na Ukrainę, czy też na zakup kryzysów klimatycznych w ludzkie ramię, ale chorzy na stwardnienie rozsiane zostaną pozbawieni terapii. Jak ustaliła Rzeczpospolita, szpital w Skarżysku Kamiennej z końcem kwietnia wstrzymuje leczenie osób chorych na stwardnienie rozsiane. Bez terapii, która w takich przypadkach jest w Polsce gwarantowana, ma zostać około 30 spośród blisko 70 pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane, objętych programem lekowym B29. Do tej sytuacji doprowadziły powiększające się problemy finansowe szpitala, którego łączne zadłużenie z końcem ubiegłego roku dosięgnęło kwoty 138 milionów złotych. Strata roczna szpitala w roku 2025 wobec rocznej straty w roku poprzednim wzrosła o 290% i wyniosła 32 miliony złotych. Wobec tego dalsze kredytowanie drogich terapii stało się niemożliwe. Kierująca oddziałem neurologii pani dr Małgorzata Fudala powiedziała Rzeczpospolitej, że z końcem tego miesiąca w szpitalu zostanie wstrzymane leczenie trzema substancjami. Chodzi o nowoczesne terapie ozanimod, siponimod i ofatumumab. Hurtownia dostarczająca te leki z powodu zadłużenia szpitala nie chce podpisać nowej umowy. Proponuje szpitalowi jedynie sprzedaż medykamentów za gotówkę. Jednak według dr Fudali dla dyrekcji placówki wiąże się to z ryzykiem ze względów prawnych. Pacjenci chorujący na stwardnienie rozsiane, którzy mają zostać pozbawieni indywidualnie dobranej terapii, na ten moment nie są informowani ani przez szpital, ani przez Narodowy Fundusz Zdrowia, co mają robić dalej. Czy szukać leczenia w innej, oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów placówce medycznej, co stanowi bardzo poważne utrudnienie w dostępie do kuracji. Czy jednak poczekać, aż sytuacja będzie rozwiązana w sposób pozwalający kontynuować terapię w Skarżysku Kamiennej. Należy przy tym pamiętać, że oczywiście zwlekanie w przypadku leczenia stwardnienia rozsianego działa na dużą niekorzyść pacjentów. Wypowiadając się dla Rzeczpospolitej, dr Fudala stwierdziła: to precedens, że publiczny szpital nie jest w stanie zapewnić świadczenia gwarantowanego. Przypuszczalnie takich sytuacji może być coraz więcej. Według dr Fudali jedną z przyczyn zadłużenia szpitala w Skarżysku Kamiennej jest zwlekanie przez NFZ z wypłatą środków. Opóźnienia płatności miały sięgać nawet do pół roku, a w związku z tym szpital zaciągnął kredyt na gwarantowane terapie, co powiększało sumę do spłacenia. Narodowy Fundusz Zdrowia twierdzi coś zupełnie innego, a mianowicie, że należności były wypłacane na bieżąco do wartości kontraktu. Czyżby kadry szpitala w Skarżysku Kamiennej uwzięły się na NFZ i coś sobie zmyśliły, a teraz kłamią? Czy jednak fakt deficytu służby zdrowia, który pod koniec zeszłego roku sięgnął kwoty 23 miliardów złotych, może wpływać na wiarygodność Narodowego Funduszu Zdrowia? Mój drogi słuchaczu, nie jest to pierwszy raz, gdy brakuje pieniędzy na leczenie odprowadzających składkę zdrowotną Polaków. Za to nigdy nie słyszeliśmy jeszcze, żeby na przykład brakowało pieniędzy na zakup kryzysów klimatycznych w ludzkie ramię i inne tego typu bardzo potrzebne rzeczy. To się chyba nie zmieni, do czasu aż Polska w końcu odzyska w pełni niepodległość. A o jeszcze dużo większych kwotach niż suma zadłużenia szpitala w Skarżysku Kamiennej, które są wydawane na potrzeby naszego sąsiada z południowego wschodu, dowiesz się, mój drogi słuchaczu, przy okazji sprawki ze świata. Zanim jednak do niej przejdziemy, pozwól, że polecimy Ci książkę, której tytuł w jakiś sposób nawiązuje do nazwy naszego programu – Sprawki Okiem Katolika. jeżeli przydałaby Ci się książka, która stanie się fundamentem Twojej domowej biblioteki i do której będziesz wracać wielokrotnie, szukając światła dla swojego rozumu oraz siły duchowej. To polecane dziś przez nas dzieło jest właśnie dla Ciebie. Książka księdza jezuity Wiktora Katraina, zatytułowana Katolicki pogląd na świat. To monumentalne dzieło, które stanowi intelektualną latarnię morską dla każdego, kto szuka spójnych i logicznych odpowiedzi na najważniejsze pytania ludzkości. To nie tylko podręcznik teologii, ale przede wszystkim genialna synteza wiary i rozumu, która z niezwykłą precyzją porządkuje naszą wiedzę o Panu Bogu, świecie i nas samych. Ojciec Katraine z wielką erudycją i w sposób prosty wykazuje, że między prawdziwą nauką a objawioną wiarą nie ma żadnej sprzeczności. Książka w sposób błyskotliwy uzasadnia prawdziwość chrześcijaństwa, analizuje dowody na istnienie Pana Boga oraz boskie ustanowienie Kościoła katolickiego, czyniąc to w sposób przystępny nawet dla osób niebędących teologami. To również kompletny przewodnik po chrześcijańskiej etyce i moralności, który uczy, jak żyć w zgodzie z najwyższymi ideałami. Każdy rozdział to lekcja logicznego myślenia, która uzbraja czytelnika w argumenty do obrony własnych przekonań w codziennych dyskusjach o wierze. Link do pięknie wydanej książki Katolicki pogląd na świat w twardej oprawie, wznowionej przez wspaniałe wydawnictwo Par2. Znajduje się na samej górze opisu tego odcinka. Mój drogi słuchaczu, zakup tej książki to inwestycja w Twój duchowy rozwój, która zaprocentuje spokojem serca, pewnością wiary i rozpaleniem większej miłości do Pana Boga i bliźniego. Redakcja Sprawek Okiem Katolika zdecydowanie tę pozycję poleca. A teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Ukraina, Stany Zjednoczone i Polska. Będziecie nas potrzebować, czyli Zełenski grozi, a Polska zapłaci. W wywiadzie udzielonym 2 kwietnia amerykańskiej stacji News Nation prezydent Ukrainy, pan Wołodymyr Zełenski, stwierdził, że już wkrótce drony, w tym te tanie, produkowane masowo, będą w stanie atakować cele na odległość 10-20 tysięcy kilometrów, co według prezydenta Ukrainy ma jasno oznaczać, że, tutaj cytat, nie da się tego obronić samodzielnie. Amerykanie będą potrzebować Ukraińców. To zdanie według naszej redakcji i co najmniej jeszcze kilku innych większych redakcji brzmi jak zawoalowana groźba. Pozycjonując Ukrainę jako przyszłego, niemal najważniejszego strategicznego partnera Stanów Zjednoczonych w erze wojen dronowych, Zełenski otwarcie oznajmił, że Ukraina zamierza w sposób bezprecedensowy rozwijać technologie, które w przyszłości mogą chronić także amerykańskie interesy. Warto przypomnieć, że jeszcze w marcu tego roku prezydent Ukrainy pochwalił się, że jego kraj zestrzeliwuje wrogie drony przy koszcie 10 tysięcy dolarów za sztukę, podczas gdy Stany Zjednoczone i sojusznicy, w tym Polska, wydają na to nawet 4 miliony dolarów za jeden pocisk rakietowy. Pocisk, dodajmy, taki jak ten, który, obnażając bardzo kłamliwą narrację polskich polityków i mediów głównego nurtu, zniszczył we wrześniu ubiegłego roku polski dom i zagroził życiu Polaków w Wyrykach. Prezydent Ukrainy ujawnił też, że omawia z Donaldem Trumpem tak zwany mega deal, w ramach którego Stany Zjednoczone kupowałyby ukraińskie drony w zamian za sprzedaż broni ze Stanów do Kijowa. Potwierdził również oficjalnie, że Ukraina ma aktywnie neutralizować irańskie drony Shahed. I to nie tylko nad własnym terytorium, ale, uwaga, ukraińscy specjaliści od dronów interceptorów zostali już wysłani na Bliski Wschód, co oznacza nie mniej, nie więcej, że ukraińscy żołnierze mają zestrzeliwać irańskie rakiety, tutaj cytat, w kilku krajach podczas trwającego obecnie konfliktu z Iranem, demonstrując tym samym własne ukraińskie technologie potencjalnym sojusznikom. Jednakże, mój drogi słuchaczu, co w przypadku Ukrainy oznacza tak naprawdę słowo własne? Podczas rzekomo wyniszczającej sytuacji wewnętrznej, wymagającej stałego dopływu gotówki i zapożyczania się na miliardy dolarów przez Polskę, Ukraina była w stanie zwiększyć produkcję z 2000 sztuk dronów rocznie do 4 milionów. I dlatego na tle tej globalnej rozgrywki warto rozeznać, kto właściwie przez 4 lata te ukraińskie godne najwyraźniej prezydenckiej przechwałki sukcesy, sfinansował. Odpowiedź jest brutalna w swojej prostocie. W samych latach 2022-2023 wydatki Polski, której dług publiczny przekroczył już 2 biliony złotych, czyli 2000 miliardów złotych, na pomoc Ukrainie wyniosły 106 miliardów złotych, co plasowało nas pod tym względem na 3. miejscu na całym świecie. Tylko w roku 2025 Polska przeznaczyła 8 miliardów złotych na wsparcie państwa ukraińskiego ze środków Funduszu Pomocy. Ceny energii w Polsce wzrosły o około 30% od roku 2022 i są znacznie wyższe niż przed wojną, obciążając Ciebie, mnie i wszystkich Polaków w sposób nieznający precedensu. Analitycy z Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii wyliczyli, iż od lutego roku 2022 do czerwca ubiegłego roku Polska przeznaczyła na pomoc Ukrainie niemal 40 miliardów euro. A w ramach pomocy wprost militarnej, w imieniu niepytanych o zgodę czy nawet opinię Polaków, rządy przekazały według różnych danych ponad 300 czołgów, niemal 600 pojazdów opancerzonych i 10 samolotów bojowych. Z kolei pan Wołodymyr Zełenski bezpardonowo i, co logiczne, interesownie gra o własną przyszłość. Zapytany o to, czy Ukraina ma teraz karty przetargowe, odpowiedział wprost, cytat, myślę, że tak. Ale myślę, że mieliśmy je też wcześniej. Tak jak dobry gracz. Możesz mieć dobre karty, ale nie musisz ich wszystkich pokazywać. Koniec cytatu. Mój drogi słuchaczu, jak uważasz, czy Polacy, którzy zapłacili polityczną, społeczną i finansową cenę za tę wojnę, dodajmy, z winy polityków dwóch największych partii, którzy bez proszenia, lekką ręką wyłożyli na nie swój stół wszystkie karty, będą mieli cokolwiek do powiedzenia przy stole, przy którym będzie się dzielić owoce ukraińskiego dobrobytu i siły militarnej. Według naszej redakcji odpowiedź jest oczywista i taka sama dla wszystkich ludzi rozumnych. W ujęciu katolickim takie działanie na szkodę własnego kraju z pewnością nazwane może być zdradą stanu oraz jest raczej czymś poważniejszym niż zgaszenie świeczek oraz stłuczenie tęczowych bombek. Tymczasem wszyscy odpowiedzialni za to totalne wydrenowanie naszej ojczyzny chodzą wolno, a Grzegorz Braun miał dzisiaj kolejną rozprawę sądową. I to, mój słuchaczu, tyle z wybranej na dzisiaj sprawki ze świata. Zanim przejdziemy do tej z kościoła, kolejna sprawka to krótka katechizmu dawka. Ojciec Gabriel Roskini, katechizm maryjny. Kontynuacja części trzeciej. Kult maryjny. Ciąg dalszy punktu pierwszego. Kult codzienny. Paragraf czwarty. Litania loretańska. Pytanie pierwsze. Czym jest Litania loretańska? Litania loretańska to zbiór 50 wezwań do Matki Najświętszej, wyjętych z Pisma Świętego i Pism Ojców Kościoła, których sławimy rozmaite aspekty jej szczególnej wielkości, mocy i dobroci. Pytanie drugie. Jak przebiegał historyczny rozwój Litanii Loretańskiej? Można rozróżnić trzy okresy w dziejach Litanii Loretańskiej. Okres przygotowania, ukształtowania i triumfu. Pierwszego zalążka tej litanii, okres przygotowania, należy się doszukiwać w Litanii do Wszystkich Świętych, będącej w użyciu na wschodzie począwszy od trzeciego stulecia, oraz w hymnach pochwalnych na cześć Matki Bożej, wypływających spod pióra Ojców Kościoła. Pierwszą, ułożoną już litanię do Najświętszej Panny, znajdujemy w kodeksie mogunckim z XII stulecia. W XIV wieku powstała inna litania do Matki Bożej, znacznie krótsza od poprzedniej, złożona z 75 inwokacji, która miała większe powodzenie. W XV i XVI stuleciu powstało zdumiewająco wiele litanii maryjnych, coraz bardziej i coraz lepiej opracowanych. Również i w słynnej świątyni Loretto rozpoczęto z początkiem XVI wieku uroczyste śpiewanie litanii do Najświętszej Panny, ułożonej przez nieznanego autora, która następnie zyskała ogólne uznanie i została zatwierdzona oraz obdarzona odpustami przez papieża Sykstusa V w roku 1587. Papież Klemens VIII przekonawszy się, że litanie mnożą się nieustannie, zabronił w roku 1601 układania nowych i wzywania dawnych, z wyjątkiem litanii śpiewanej w świątyni Świętego Domku w Loreto. W ten sposób litania loretańska weszła w powszechne użycie. Święta Kongregacja Rytów zabroniła w roku 1631 dodawania do niej nowych inwokacji. Po roku 1854 dodano nowe wezwanie Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta. W roku 1883 papież Leon XIII dorzucił inwokację Królowo Różańca Świętego, a w roku 1903 Matko Dobrej Rady. W dniu 16 listopada 1915 roku papież Benedykt XV dołączył wezwanie Królowo Pokoju, a wreszcie 1 listopada 1950 roku Pius XII wprowadził inwokację Królowo w niebo wzięta. W Polsce zwyczajowo dodaje się już od 300 lat wezwanie Królowo Korony Polskiej lub Królowo Polski. Pierwszy raz użyte na życzenie króla Jana Kazimierza podczas ślubowania w katedrze lwowskiej w roku 1656. Paragraf 5. Małe oficjum Najświętszej Panny. Pytanie pierwsze. Czym jest małe oficjum Najświętszej Panny? Od tego miejsca zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. A teraz, zanim przejdziemy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła, pozwolę sobie przypomnieć, że cała ta nasza praca rozwinęła się głównie w oparciu o wsparcie finansowe widzów. Za naszych patronów raz w miesiącu odprawiana jest msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla nich. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona osób wspierających nas finansowo, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim gorące Bóg zapłać. Teraz przechodzimy do wybranej na dzisiaj sprawki z Kościoła. Polska. Kardynał Krajewski promuje komunię świętą pod dwiema postaciami. Podczas mszy Krzyżma, Wielki Czwartek, kardynał Konrad Krajewski, od niedawna metropolita łódzki, wyraził życzenie, aby każdy czwartek w jego archidiecezji stał się dniem szczególnej troski o Eucharystię, co ma przejawiać się w modlitwie za kapłanów, wynagrodzeniu za grzechy, prośby o nowe powołania, a także tam, gdzie to możliwe, żeby była udzielana wiernym komunia święta pod dwiema postaciami. Jeszcze na tej samej mszy Najświętszy Sakrament był udzielany właśnie w ten sposób. W piątek wielkanocny, 10 kwietnia, na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej ukazał się komunikat kardynała Krajewskiego, który teraz w całości przytoczymy. Umiłowanie siostry i bracia. Na początku naszej wspólnej drogi chcę Was zaprosić i gorąco zachęcić do odnowienia naszej miłości do Najświętszego Sakramentu. Wyrazem tej miłości niech będzie przyjmowanie Komunii Świętej pod dwiema postaciami, w każdy czwartek na wszystkich mszach świętych. W tym dniu w sposób szczególny wracamy pamięcią do Wieczernika, gdzie Pan Jezus po raz pierwszy wziął chleb i kielich z winem, dając nam samego siebie. Wyrażam zatem moje pragnienie, aby w naszej archidiecezji czwartki stały się prawdziwym świętem Eucharystii. Proszę zatem braci kapłanów, aby wierni mogli przyjmować komunię świętą pod obiema postaciami ciała i krwi pańskiej. Ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego nr 283. Znak uczty eucharystycznej staje się wtedy pełniejszy i jeszcze mocniej uświadamia nam, że uczestniczymy w niebiańskiej uczcie baranka, do której zaprasza nas sam Bóg. Podejdźmy do tej tajemnicy ołtarza z wielkim pragnieniem i otwartym sercem. Proszę jednocześnie, aby duszpasterze odpowiednio przygotowali wiernych do tego szczególnego znaku Komunii Świętej pod obiema postaciami ciała i krwi pańskiej. Pomocą niech będą następujące wskazówki. Komunię świętą pod dwiema postaciami przyjmujemy wyłącznie do ust. Kapłani mogą użyć formularza mszy o Najświętszej Eucharystii, jeśli przepisy liturgiczne na to pozwalają. Zachęcam do używania w tym dniu aklamacji po konsekracji. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Pragnę także poinformować, że każdego dnia będę celebrował mszę świętą w naszej łódzkiej archikatedrze o godzinie 7, o ile mi na to pozwolą inne zadania duszpasterskie. Serdecznie na tę Eucharystię zapraszam. Serca Wam wszystkim błogosławię, Wasz kardynał Konrad Krajewski. Koniec cytatu. Do komunikatu dołączone zostało zarządzenie biskupa pomocniczego archidiecezji łódzkiej Zbigniewa Wołkowicza, by komunikat odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach archidiecezji łódzkiej podczas wszystkich mszy świętych w najbliższą niedzielę od jego publikacji, czyli 12 kwietnia. Decyzja kardynała Krajewskiego jest zgodna z obowiązującym, promulgowanym przez papieża Jana Pawła II kodeksem prawa kanonicznego z roku 1983. Kanon 925 daje możliwość udzielania komunii świętej pod samą sakramentalną postacią chleba albo pod obiema postaciami, zgodnie z przepisami liturgicznymi. Ten sam kanon dozwala również w przypadku konieczności na udzielenie komunii świętej pod samą sakramentalną postacią wina. Z kolei ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, czyli dokument regulujący nową mszę, mówi, że biskup diecezjalny może ustanawiać normy dotyczące komunii świętej pod dwiema postaciami dla swojej diecezji, przy czym zaznacza, że wierni powinni być odpowiednio pouczeni. Nie może istnieć niebezpieczeństwo profanacji, a sam obrzęd nie powinien stać się nadmiernie utrudniony z powodów praktycznych, na przykład przez zbyt dużą liczbę uczestników. Jednak niebezpieczeństwo profanacji, o którym mówi ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, w przypadku udzielania komunii świętej pod dwiema postaciami jest znacznie podwyższone, ponieważ jak pokazuje doświadczenie, bardzo często dochodzi do upadku krwi pańskiej na posadzkę, co z jakiegoś powodu stanowi temat tabu. Tradycyjnie katolickie praktyki przyjmowania Pana Jezusa, czyli tylko pod sakramentalną postacią chleba, na kolanach, do ust, przy balaskach zasłoniętych obrusem i z przyłożoną pateną, po pierwsze zapobiegały profanacji, a po drugie, co również niezwykle ważne, podkreślały wiarę w dogmat konkomitancji, czyli obecności w każdej postaci eucharystycznej całego Pana Jezusa z Jego ciałem, krwią, duszą i bóstwem. Przepisy liturgiczne nowej mszy uzasadniają praktykę udzielania komunii świętej pod dwiema postaciami, podkreślając, że taka praktyka ukazuje znak uczty eucharystycznej w pełniejszym blasku oraz jaśniej uwydatnia związek między ucztą eucharystyczną a ucztą eschatologiczną. Jednocześnie, żeby uniknąć oskarżeń o negowanie dogmatu konkomitancji, posoborowe ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego poleca nauczać wiernych przystępujących do komunii świętej pod dwiema postaciami, że w jednej postaci też jest obecny cały Chrystus, a przyjmujący go w jednej postaci, gdy idzie o owoce komunii, nie są pozbawieni żadnej łaski potrzebnej do zbawienia. I oto, mój drogi słuchaczu, mamy modus operandi modernizmu w najczystszej postaci. Wprowadzają coś, o czym wiadomo, że niesie pewne zagrożenia. Jednocześnie piszą, że należy uniknąć tych zagrożeń, jakby samo to zastrzeżenie w jakiś magiczny sposób niwelowało te zagrożenia, a tak wcale nie jest. I weźmy raz sprawę zupełnie na chłopski rozum. Czy nie jest oczywiste, że jeżeli zwykły wierny, a dziś statystyczny zwykły wierny ma bardzo ograniczoną wiedzę religijną, dowie się, że tam a tam tego dnia jest komunia święta pod dwiema postaciami, a tam i tam innego dnia tylko pod jedną? Czy statystyczny wierny stwierdzi, że to nie ma żadnej różnicy? Czy jednak jakaś część z nich stwierdzi, że tam, gdzie komunia jest pod dwiema, jest jakby jednak lepiej, pełniej, obficiej, bardziej uroczyście niż tam, gdzie jest pod jedną? A to już dość poważny krok ku protestantyzacji jego myślenia. Praktyka tak zwanej komunii pod dwiema postaciami jest powszechnie obecna w sektach heretyków, a katolicka wiara w substancjalną obecność całego, calutkiego Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, która trwa tak długo, jak tylko istnieją sakramentalne postaci, jest przez protestantów odrzucana. Często czynią przy tym zarzut katolikom, że komunia święta udzielana w Kościele katolickim pod jedną postacią jest niezgodna z Pismem Świętym. Podobnie jak nie wierzą w substancjalną obecność naszego Zbawiciela w hostii, najczęściej widząc w tym tylko symbol. Tak samo całkowicie negują mszę świętą jako bezkrwawe ponowienie ofiary krzyżowej Chrystusa, ograniczając jego nakaz, to czyńcie na moją pamiątkę, do uczty i wspomnień. Tymczasem nawet samo uczestnictwo w obrzędach Paschy z których korzystał podczas pierwszej mszy świętej w Wieczerniku sam Pan Jezus Chrystus. Nie było przez współczesnych Izraelitów rozumiane jako udział w uczcie, ale właśnie w ofierze, podczas której zabijano baranka. Czy zatem, tutaj cytat z kardynała Krajewskiego, ukazywanie znaku uczty eucharystycznej w pełniejszym blasku nie będzie przy drastycznej ignorancji wielu współczesnych nominalnych katolików i pomijaniu nauczania o ofierze, tylko pogłębiać protestancką wizję uczty, którą nasiąkają umysły polskich katolików. To z kolei przyczyni się do zmniejszenia wiary, najpierw w konkomitancję, a potem w substancjalną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Ktoś zapyta, a skąd wiadomo, że się przyczyni? Z badań. Ze zwykłego sprawdzania korelacji pomiędzy takimi zmianami a wiarą wiernych w substancjalną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W ostatnich dziesięcioleciach do zaniku nauki o Najświętszym Sakramencie doszły praktyki, które same w sobie są profanacją, jak komunia święta udzielana na rękę, albo udzielanie komunii świętej jawnym grzesznikom, przede wszystkim promolochowym politykom i cudzołożnikom. A teraz jeszcze dochodzi sygnał. Komunia pod dwiema postaciami tylko do ust. Komunia pod jedną postacią może być na rękę. To, co teraz robi kardynał Krajewski, jest niestety, a nie oceniamy stanu jego świadomości czy też intencji, bardzo charakterystyczne dla modernistów. Będą leczyć to, co sami spowodowali, ale nie odwracając przyczyny problemu, a wprowadzając rozwiązania, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się pozytywne, ale tak naprawdę problem tylko pogłębią. Nowa liturgia została pozbawiona mnóstwa oznak czci wobec Najświętszego Sakramentu. Mszał Pawła VI został dostosowany do wymagań fałszywego ekumenizmu i osłabił w rycie mszalnym elementy najbardziej katolickie, a dodał i wzmocnił elementy protestanckie oraz te na literkę Z z kropką. W nowym kalendarzu liturgicznym tradycyjne uroczystości Bożego Ciała i Najdroższej Krwi Pana Jezusa zostały zlane w jedną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Zamiast dwóch uroczystości jest tylko jedna. Dewastatorzy liturgii za zgodą Pawła VI usunęli sekwencję Lauda Sion Salvatorem, która po pierwsze doskonale wyraża katolicką naukę o Najświętszym Sakramencie, a po drugie jej pierwsze słowa, w których wspominany jest Syjon, odnoszą się do prawdziwego Syjonu, czyli Kościoła katolickiego. A to antysejsmityzm. Zniknęło. Tradycyjnie odczytywana w Wielki Czwartek i w Boże Ciało lekcja z listu świętego Pawła do Koryntian o ustanowieniu Najświętszego Sakramentu została ocenzurowana w nowej liturgii. Wycięto fragment o niegodnym przyjmowaniu ciała i krwi pańskiej oraz jego konsekwencjach. Usunięte słowa apostoła musiały widocznie powodować dyskomfort i modernistycznych słuchaczy i burzyć im optymizm zbawczy. W encyklice Mediator Dei papież Pius XII pisze: zbaczają zatem z drogi prawdy ci, którzy nie chcą celebrować, jeśli lud chrześcijański nie przystępuje do stołu pańskiego, a jeszcze więcej błądzą ci, którzy dla udowodnienia bezwzględnej konieczności uczestnictwa wiernych wraz z kapłanem w biesiadzie eucharystycznej twierdzą sofistycznie, że idzie tu nie o samą ofiarę tylko, ale o ofiarę i ucztę braterskiej społeczności i ze wspólnie przyjętej komunii świętej czynią punkt szczytowy całego nabożeństwa. Otóż raz jeszcze trzeba zwrócić uwagę, że ofiara eucharystyczna z natury swej jest bezkrwawym ofiarowaniem Bożej żertwy, widocznym w sposób mistyczny w rozdzielaniu świętych postaci i w złożeniu ich w daninie Ojcu Przedwiecznemu. Natomiast komunia święta należy do uzupełnienia ofiary i do uczestnictwa w Najświętszym Sakramencie. Jeśli jest wprost nieodzowna dla celebrującego kapłana, to wiernym tylko usilnie się ją zaleca. Koniec cytatu. Sofistyka, o której pisze Pius XII i którą stosują moderniści na przykładzie pomysłu kardynała Krajewskiego, jest aż nadto widoczna. Dla odnowienia miłości do Najświętszego Sakramentu prowadzona jest praktyka, która ostatecznie tę miłość osłabi, a może nawet zniszczy, ponieważ z biegiem czasu subtelnie przyczyni się do zmiany rozumienia Najświętszego Sakramentu. W komunikacie ani razu nie pada tradycyjne określenie Najświętszego Sakramentu jako owocu męki i śmierci na krzyżu Pana Jezusa, więc można go interpretować w sposób protestancki. Jeśli ktokolwiek naprawdę chce odnowić swoją miłość do Najświętszego Sakramentu, niech uda się na mszę tradycyjną, najlepiej w kaplicy Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X, które naprawdę kocha i czci Pana Jezusa w Komunii Świętej, zachowując wszystkie praktyki obchodzenia się z tym największym skarbem, jaki mamy na tej ziemi, które Kościół wypracował w ciągu 2000 lat, które po Soborze Watykańskim II w Kościele wydają się sukcesywnie, ale bardzo konsekwentnie zanikać. Tutaj, mój drogi słuchaczu, naprawdę nie trzeba wiele mówić. Po prostu już na pierwszy rzut oka widać, jak czci się Najświętszy Sakrament tam, gdzie trwa się przy niezmiennej nauce Kościoła katolickiego i przy mszy świętej wszechczasów, która jest najpiękniejszym, co istnieje po tej stronie nieba. I to, mój drogi słuchaczu, na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika Rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 7-wyrazowy komentarz. Przypominam też, że jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grona osób wspierających nas finansowo, to szczegóły można znaleźć w opisie tego odcinka. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Hermenegildzie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.